Państwa i moim gościem jest profesor Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś spotykamy się w związku z walentynkami, bo podejrzewam, że pośród dialogów, które się pojawiły i rozpoczęły dzisiejszy dzień w naszych domach, w pracy, może także i nawet na ulicy, być może pojawiły się nawet wyznania miłości. Te są przedstawione w mniej lub w bardziej wprawny sposób i być może często ktoś już wykorzystał lub wykorzysta cytat z ulubionej książki, z muzyki czy filmu, posiłkując się już sprawdzonymi opisami miłości. I kiedy myślałem o tej rozmowie i tym temacie, tak doszedłem do wniosku, że trudno wyobrazić sobie chyba literaturę bez tego uczucia. Trudno także wyobrazić sobie miłość bez słów. W końcu zawsze pada to znamienne zdanie z naszych ust, czyli kocham cię, które odmienia wszystko. Opisujemy przecież swoje uczucia, używamy różnych porównań, odnosimy się do literatury. Tak samo myślę, że wiele związków, czy nawet małżeństw mógł połączyć wysłany wiersz, cytat, czy nawet podarowana książka. I moje pierwsze pytanie właśnie dotyczy uniwersalności tego języka miłości. Czy język miłości jest uniwersalny i czy zmienia się wraz z czasami, z kulturami, wraz także i z technologią?
Myślę, że język miłości jest uniwersalny oczywiście, ale podejrzewam, że gdybyśmy chcieli wyznać komuś miłość w ten sam sposób, w jaki wyznawano sobie miłość, powiedzmy w XVI czy XVII wieku, to moglibyśmy zostać opacznie zrozumiani, bo jednak język się nieco zmienił. W dodatku to jest tak, że często bazujemy na jakichś wzorcach. Tych wzorców kiedyś dostarczała nam wyłącznie literatura. No także literatura mówiona jakaś pewnie, ale w sensie jakieś przekazy rodzinne, może tak bardziej niż literatura, no ale literatura również. A w tej chwili myślę, że przede wszystkim takich wzorców dostarcza literatura piękna. A w tej chwili myślę, że tych wzorców przede wszystkim dostarcza kultura popularna. To ona jest przecież w dużej mierze, w większości po prostu poświęcona miłości, dotyczy miłości. Wątki miłosne znajdziemy w piosenkach popularnych, przecież nieomal wszystkich. Nie wyobrażam sobie, czy istnieje w ogóle jakiś artysta czy artystka, którzy nie śpiewali nigdy o miłości. Myślę o takich artystach i artystkach popularnych. Tutaj anegdota. Miałem kiedyś kolegę, mam go zresztą nadal, ale to było w czasach studenckich, który to kolega zakochał się w dziewczynie, z którą musiał rozmawiać po angielsku, bo ona nie znała polskiego, on nie znał jej języka jakiegoś, już nie pamiętam jakiego. No i później po jakiejś takiej randce, a rzeczywiście się zakochał, po jakiejś randce przyszedł i mówi: słuchajcie, no po prostu co ja jej mówię, to mi wychodzą Beatlesi. Cytuję Beatlesów. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju nieszczęście, bo jeżeli chcemy powiedzieć tej jedynej osobie coś absolutnie oryginalnego, to jesteśmy skazani na porażkę, bo przecież musimy powtarzać to, co pokolenia naszych poprzedników i poprzedniczek mówiły, pisały i śpiewały. Zawsze kogoś cytujemy. Jest taki bardzo piękny tekst Umberta Eco, Posłowie do imienia Róży. Zazwyczaj takich tekstów jak posłowia się nie czyta, ale polecam Państwu przeczytanie właśnie tego posłowia do imienia Róży. I on tam opisuje przede wszystkim, czym jest literatura postmodernistyczna i sytuacja człowieka w postmodernizmie. I daje taki przykład człowieka, który chce wyznać miłość swojej kobiecie, ale ona jest szalenie oczytana. Więc obawia się, że ona mu nie uwierzy, że on mówi, że tak powiem, szczerze i że to jest tekst oryginalny, tylko będzie podejrzewała, że on kogoś cytuje. I chciałby jej powiedzieć: kocham cię miłością jakąś tam, nie pamiętam. Do szaleństwa. Kocham cię do szaleństwa, powiedzmy. Ale wie, że takie słowa napisała już Liala. Liala to jest ta taka włoska, bardzo popularna niegdyś pisarka z początku XX wieku. I on, co gorsza, wie, że ona też to wie. Więc jedynym sposobem, żeby jej wyznać miłość w czasach utraconej niewinności, jest powiedzieć, jak powiedziałaby Liala, kocham cię do szaleństwa. Więc tak, no, w ten sposób zaznaczył, że on wie, że ona wie, że on wie i tak dalej, ale z drugiej strony powiedział to, co chciał powiedzieć. Problem z tą literaturą popularną współczesną, czy może bardziej piosenką popularną, współczesną, bo to ona przede wszystkim dostarcza tekstów takich, no powiedzmy, służących do wyznań, jest taki, że ona jest kiepska literacko. Za czasów, tutaj to zabrzmi strasznie, mojej młodości, piosenki popularne, teksty piosenek popularnych pisali Jeremi Przybora, czy Wojciech Młynarski, czy Agnieszka Osiecka, i to były po prostu bardzo dobre, dobre literacko teksty, więc nie było wstydu, kiedy cytowaliśmy, wyznając miłość właśnie tych autorów i tę autorkę. Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli dzisiaj byśmy chcieli cytować na przykład teksty piosenek Disco Polo, wyznając miłość, to no, może się to źle skończyć. Także na przykład dla późniejszej ewentualnej prokreacji. I co wtedy z przyrostem? No i tak dalej, i tak dalej. Są pewne kłopoty za tym idą. Jest taki piękny tekst Jeremiego Przybory, jedna z moich ulubionych, acz mało znanych jego piosenek, która się zaczyna tak. Nie całuj mnie, to zbyt łatwo tylko całować. Gdzie dawne czyny dla heroiny, gdzie te krainy bezpowrotne? Dziś już dla dam świat nie ten sam. I tu następuje właściwy tekst, to znaczy tylko tekst nam pozostał, kiedy w dal czynów stal się wyniosła. Więc żeby zamiast całować, kobieta śpiewa, Kalina Jędrusik, więc szczególna kobieta, śpiewa, żeby nie wymyślał nic swojego, tylko żeby cytował poetów
Falub Słonimskiego.
Słowa w Złowcach. Oczywiście zna pan ten tekst wspaniale, ale ja wiem, że pan też jest miłośnikiem Jeremiego Przybory. Brak ci słów, więc je złów u poetów.
Czyli możemy mówić, że jesteśmy albo żyjemy w bardzo trudnych czasach, jeżeli chodzi o wyrażanie miłości. Bo też chciałem jeszcze zapytać o przeszłość. Czy to, jak wyglądał ten język miłości właśnie w tych piosenkach, o których pan wspomina, i jak to wyglądało przez ostatnie setki lat, nie wynikało z tej rewolucji romantycznej w literaturze, czy ten księżyc, zachód słońca, czy te białe noce i tęsknota za ukochanym, czy to nie narodziło się wszystko w romantyzmie, jak to wyglądało też
no nie,
wcześniej?
To chyba się narodziło wcześniej,
wcześniej,
oczywiście się narodziło wcześniej.
Ale
Ja mam
pytanie,
nawet
czy
pewne
było opisane?
podejrzenia. Chyba tak, a na pewno wypowiedziane. Ja mam nawet pewne podejrzenie, że pierwsze zdanie, które zostało zapisane w języku polskim, daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj, jest w gruncie rzeczy wyznaniem miłosnym. Można by spróbować je zastosować teraz. Myślę, żeby mogło zadziałać w niektórych
dziś do ukochanej
przypadkach.
walentynki można
Tak,
zacytować pierwsze
właśnie,
zdanie.
Żeby pobruszyć za nią, a ona sobie może poczywać, a potem zobaczymy, jak się wieczór rozwinie. Tak, może bym to omownie powiedział. Ale rzeczywiście naszą wyobraźnią rządzi literatura romantyczna. Myślę, że gdybyśmy zrobili w tej chwili sondę uliczną i zapytali o największego polskiego poetę, to z pewnością byłby to któryś z wieszczów. I myślę też, że jeżeli myślimy o miłości w literaturze, to przede wszystkim myślimy o takiej wersji romantycznej, jej wersji. Może to jest pokoleniowe, może ja mówię tutaj za siebie i za swoje pokolenie, bo być może młodsze pokolenie już nie ma aż takiego stosunku do tej literatury, ale z pewnością ona jakoś uformowała naszą wyobraźnię, także tę wyobraźnię dotyczącą miłości i jej wyznawania. Później oczywiście takie echo, mnie rzec czkawka romantyczna, z którą mieliśmy do czynienia w literaturze młodej Polski. I aczkolwiek myślę, że nie zapominajmy jeszcze o jednej kategorii romantycznej proweniencji, która jest i rodzajem takiego, jest takim wentylem bezpieczeństwa, bo ta literatura romantyczna jednak w tej chwili brzmi szalenie patetycznie, a nawet zalatuje lekką grafomanią, a już na pewno jej wersja, ta neoromantyczna, młodopolska. Więc zawsze możemy uciec w ironię. Ironia jest kategorią romantyczną. Więc zawsze możemy zacytować zamiast Mickiewicza to Słowackiego, który chętnie posługiwał się ironią. Również oczywiście bywał patetyczny, nawet nieznośnie patetyczny z dzisiejszego punktu widzenia, ale pamiętajmy, że zawsze zostaje nam ironia. Jeżeli na przykład po naszym wyznaniu zostaniemy wyśmiani nawet, to możemy uciec w ironię. Przecież to tylko była taka ironia. Ja tylko cytowałem Słowackiego.
Z jednej strony możemy narzekać i utyskiwać na to, że współczesna muzyka popularna, czy właśnie disco polo opisuje miłość dosyć no niezbyt przyjazny dla ucha
No i
niektórych
trywialnie
no i
przede
trywialny
wszystkim,
sposób.
tak.
Z drugiej strony jednak obserwujemy coś, co chyba jest dobrą informacją, mianowicie piosenki bardzo popularnej teraz Sanach. To przecież piosenki często do tekstów właśnie Wisławy Szymborskiej, czy ostatnio Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czyli okazuje się, i te piosenki zdobywają milionowe odsłony w portalach internetowych, i okazuje się, że nagle wszyscy zachwycają się, młodzież szczególnie. Szczególnie chyba tymi tekstami, bo jeżeli chodzi o
Ja
muzykę,
powiem
to
więcej.
możemy dyskutować długo.
Tak, ja powiem więcej. Myślę, że jakimś takim absolutnie największym osiągnięciem Sanach było nie tyle przywrócenie do świadomości młodych, a nawet bardzo młodych ludzi, że istniał ktoś taki jak Szymborska czy Słowacki, bo o tym pewnie wiedzieli, ale ona przypomniała, że istniał Asnyk. O Asnyku to przecież już chyba tylko studenci i studentki polonistyki coś wiedzą, a poza tym to już chyba nikt o nim nie pamięta. Tymczasem ona jego tekst zaśpiewała i o nim przypomniała. Rzeczywiście to tak jest, że nie tylko Sanach, także inni artyści przypominają sobie, że w tym skarbczyku literatury polskiej jest bardzo dużo tekstów, które po pierwsze nadają się do śpiewania, bo są na przykład zrytmizowane i rymowane. A po drugie, są dobre literacko i można je lekko odkurzyć, zrobić jakąś współczesną aranżację, przyjemną dla ucha młodych, współczesnych odbiorców i odbiorczyń. No i już, i nagle się okazuje, że to bardzo, bardzo dobrze działa. Ja bym dał jeszcze drugi przykład, już wprawdzie niezwiązany z miłością, ale dla mnie bardzo przejmujący. Mianowicie w czasie protestów kobiet sprzed kilku lat, po decyzji pseudo-Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. To były największe protesty w historii Polski. Bardzo młodzi ludzie wyszli na ulicę, zresztą wyszli po raz pierwszy, bo jeszcze wcześniej nie mieli okazji brać udziału w tego typu protestach. Wyszli na ulicę z hasłami wypisanymi na transparentach właśnie z literatury romantycznej. I to było prawdopodobnie tak, że jeszcze tydzień wcześniej przysypiali na lekcjach polskiego nad jakimiś tekstami romantyków, i nagle się okazało, że te teksty romantyków idealnie pasują i opisują ich uczucia, a także sytuację za oknem, więc nagle dostały takiego, można powiedzieć, takie nowe życie. I to rzeczywiście jest niezwykłe. Zresztą to też świadczy o sile literatury oraz o tym, że literatury nie można interpretować wyłącznie w kontekście historycznym, ale ona żyje dzięki temu, że bywa od czasu do czasu aktualna.
Ale z drugiej strony, jeszcze nawiązując do muzyki, do tego, co cieszy się w serwisach internetowych największą popularnością, to wróćmy może na chwilę do disco polo. Pan zresztą napisał książkę na ten
No
temat,
cudownie.
analizując te teksty. I okazuje się, że ta miłość jest tam wielokrotnie motywem przewodnim. Autorzy opisują to piękne uczucie na przykład przy pomocy wulgaryzmów. I tu pytanie, czy wulgarne opisywanie miłości to też nie, no wiadomo, chyba wypaczenie ideałów, ale też czy nie osiągnęliśmy takiej granicy, której się już chyba dalej nie da przekroczyć, jeżeli chodzi
Mam,
o...
obawiam się, że się jeszcze da. Parę granic jeszcze zostało do przekroczenia, ale może nie podpowiadajmy, bo pewnie że zostaną przekroczone. Jeśli chodzi o wulgaryzację języka, oczywiście wszyscy mamy świadomość, że te granice tego, co wulgarne, czy może raczej tego, co dopuszczalne w przestrzeni publicznej, zostały przesunięte. Dawniej oczywiście były takie zespoły i tacy artyści, którzy świadomie posługiwali się wulgaryzmami i przekraczali jakąś taką granicę obyczajową w języku, ale oni raczej nie byli, ich utwory nie były odtwarzane przez mainstreamowe media. W tej chwili no, to się oczywiście zmieniło, ale też trzeba pamiętać o jednym, że granica tego, co wulgarne, się przesunęła, to znaczy młodsze pokolenia nie uważają niektórych swoich formułowań, których tutaj nie będziemy cytować, ale oczywiście każdy je zna, za wulgarne. To znaczy one są po prostu współczesne, one dobrze opisują stan emocjonalny podmiotów i podmiotek lirycznych współczesnych, więc nie ma żadnego powodu, żeby uprawiać jakieś dziaderstwo i śpiewać tak, jak może babcia mówiła, a może pradziadek, ale dlaczego ja mam tak mówić? Więc myślę, że jest też taki rodzaj, taka potrzeba autentyczności, ponieważ to jest w ich języku, w takim języku codziennej komunikacji, no to nie ma powodu, żeby nie było również w tym, co piszą i co śpiewają. Można utyskiwać na to oczywiście, można załamywać ręce. Mnie czasami, bardzo często na spotkaniach autorskich pytają mnie osoby, często, najczęściej starsze, co zrobić z tymi straszliwymi wulgaryzmami. Ja mam jedną odpowiedź na to. Nie używać. Jeżeli nam to przeszkadza, nie używać. Jest szansa, że może to nasze nieużywanie i może zastępowanie jakimiś innymi wyrazami, innymi sformułowaniami zarazi także i młodsze pokolenia i może oni, przynajmniej one przy nas nie będą posługiwać się takim językiem.
A propos komunikacji, to teraz rządzą media społecznościowe, komunikatory. Często słowa wypierają emotikony czy gify. Tu pytanie, czy nie zauważyliśmy takiej rewolucji, która wystąpiła, mianowicie, że to właśnie te skróty, grafiki stały się taką trochę nowoczesną formą języka miłości?
No tutaj różnie się mówi o funkcji emotikonów. Niektórzy twierdzą, że to jest taka potrzeba, tak jak kiedyś na przykład na marginesach listów coś rysowaliśmy, jakieś kwiatki albo serduszka, ponieważ teraz nie możemy nic narysować, bo mamy tylko klawiaturę, no to mamy do wyboru również takie rysuneczki. Inni są zdania, że to są takie znaki emocji po prostu, więc jeżeli coś napiszemy, to nie wiadomo, czy to jest powiedziane na serio, czy ironicznie, dlatego jeżeli dodamy później po takim zdaniu jakąś buźkę z przymrużonym okiem, no to będzie znak, że należy to zdanie traktować ironicznie. Ja mam wrażenie, że wprawdzie żyjemy w takiej wtórnej oralności tak zwanej, to znaczy piszemy na komunikatorach tak, jakbyśmy ze sobą rozmawiali. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że producenci oprogramowania, chociażby obsługującego SMS-y, w tej chwili te SMS-y graficznie przedstawiają jako takie dymki jakby z komiksów, więc to jest właściwie dają nam przyzwolenie na to, żebyśmy pisali tak, jakbyśmy mówili. Ale też i mam takie wrażenie, że one nas, te emotikonki nas rozleniwiają. I zamiast napisać jakieś poprawne gramatycznie zdanie, w którym zawrzemy wyznanie, może to być nawet cytat z Liali, jeżeli jesteśmy włoskojęzyczni, to zamiast coś takiego pisać, to właśnie piszemy jakieś buźki, jakieś serduszka i wydaje nam się, że to wystarczy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, komunikacja opiera się na pewnym porozumieniu. Jeżeli nasza odbiorczyni odbierze, potraktuje, albo odbiorca potraktuje ten nasz komunikat zapisany za pomocą emotikonek jako prawdziwe wyznanie, no to proszę bardzo, to komunikacja zaszła i może coś z tego związku będzie. A jeżeli oczekuje od nas jednak Staffa albo Słonimskiego, a przynajmniej gramatycznie poprawnie sformułowanego zdania mówiącego o naszym stanie emocjonalnym, w który nas wprowadza, albo mówiącego na przykład o przymiotach umysłu bądź ciała osoby, do której piszemy, no to może jednak trochę się postarajmy i wyjdźmy poza emotikonki.
Kończąc już powoli, chciałem zapytać jeszcze o pańskie zdanie na temat tego, kto według pana najpiękniej albo najskuteczniej opisywał miłość tak, że trafia według pana w sedno, czym ta miłość jest.
Och, to jest bardzo trudne pytanie, ale ponieważ jesteśmy w radiu, a radio ma to do siebie, że odtwarza, puszcza piosenki, to mogę powiedzieć, która piosenka jest dla mnie zawsze bardzo poruszająca, piosenka miłosna. I to jest piosenka Wojciecha Młynarskiego do muzyki Jerzego Derfla pod tytułem Daj Des. Moja żona
Desdemona.
ma na imię Desdemona, tak. Z moją żoną mi się życie nie układa. I choć nazbyt, i gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani, słowem cierpi na problemów moich brak. Więc siadamy sobie przy fortepianie i śpiewamy sobie razem tak. I tutaj rzeczywiście pada akord des, daj des w tym momencie, kiedy pada to słowo i polecam Państwu tę miłosną piosenkę. Z aluzjami oczywiście szekspirowskimi.
Tę piosenkę już za chwilę usłyszymy na antenie Radia Poznań, rzecz jasna. A ja chciałem jeszcze zapytać o to, czy gdyby miał Pan wskazać jedno słowo, które najlepiej oddaje istotę miłości, to co by to było?
Jedno
Jakie?
słowo, trudnej rzeczy pan ode mnie wymaga. Myślę, że słowo miłość jest takim słowem, które jest bardzo, bardzo ładne, w dodatku polskie, w sensie słowiańskie. Miłowanie jest czymś takim, co oczywiście już w tej chwili pobrzmiewa archaicznie, ale to teraz próbuję nerwowo wymyślić jakieś takie słowo. Nie, no myślę, że to kocham cię jest czymś niezwykłym, jeżeli oczywiście mówimy to nie konwencjonalnie, nie jak dzień dobry czy nie jak do widzenia, tylko rozumiemy to, co i czujemy, to, co mówimy. I to jest rzeczywiście niezwykłe sformułowanie, bo ono jest z jednej strony informacją o tym, co się z nami dzieje. Podobno miłość to jest jakaś tam jednostka chorobowa numer F37, połamane przez ileś, ale z drugiej strony to jest takie sformułowanie, po którym musi paść takie samo. To jest wezwanie do powiedzenia tego samego. To w gruncie rzeczy nie jest informacja o tym, co się ze mną dzieje, ale to jest taka, no czasami rozpaczliwa, ale powiedzmy, że trzymajmy się tych optymistycznych wersji. Taka prośba o to, żeby to samo usłyszeć, to samo zostało powiedziane także i do nas.
No to niesamowite, warto o tym
to
pomyśleć
lubię.
Dzisiaj, wyznając miłość. A jaką radę dałby pan zakochanym, którzy chcą piękniej mówić o swoich uczuciach? To może być najzwyczajniej...
Czytać.
Czytać.
Czytać i słuchać Przyborę, Młynarskiego i Osiecką. I na pewno coś tam się znajdzie, co się kiedyś przyda. Może też mogą to też być Beatlesi.
To teraz wracamy na naszej antenie do Wojciecha Młynarskiego i do piosenki, o której rozmawialiśmy, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem był profesor Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz i pisarz. Bardzo dziękuję za
Dziękuję
rozmowę
bardzo.
i miłych walentynek. Życzę, aby te
Dziękuję
wyznania też się
nawzajem.
pojawiły dookoła.